Witam Was serdecznie. Dziękuję przede wszystkim na początku za to miłe przywitanie z Waszej strony, ale najważniejsze dzisiaj dla mnie jest to, że mogę dzisiaj tu z Wami być, aby wielbić naszego Pana i Zbawiciela, aby razem wznosić te ręce do Boga, aby Go wielbić, bo On jest godzien wszelkiej wielkiej chwały swojego serca, swojego życia. Halleluja. Jest to również dla mnie takim dużym przywilejem, że mogę być tu razem z Wami, w tym miejscu, gdzie ludzie wiary mogą oddawać chwałę naszemu jedynemu Bogu. Chwałę i cześć. I tak muszę Wam się już nieskromnie przyznać, że czuję się u Was tak już trochę jak u siebie w domu, bo wszędzie tam, gdzie przybywają dzieci Boże, to jest ta wspaniała, ta rodzinna atmosfera, gdzie możemy wspólnie się budować i wspólnie wzrastać wierze. Przede wszystkim na początku jeszcze dziękując za wasze zaproszenie. Jest to naprawdę duży przywilej, że mogę tu z wami być. I chciałbym, przywozimy wam razem z batem Piotrem serdeczne i chrześcijańskie pozdrowienia z naszego zboru. Można powiedzieć pozdrowienia z dalekiego kraju, ale z kraju dalekiego, który jest tak wam też blisko na sercu, z naszego kraju, z Polski. I te pozdrowienia są od naszych sióstr i braci z naszego zboru w Łodzi, i którzy również w tym czasie modlą się za ten czas, który tu mamy wspólnie. Zanim będziemy słuchać Słowa Bożego, chcemy na chwilę pochylić nasze głowy i dziękuję Ci, Panie, drogi Jezu, że za ten wspaniały czas, Panie, tu w zborze w Toronto. Panie, że mogliśmy się tutaj zgromadzić, aby oddawać Ci chwałę i cześć, bo jesteś godzien chwały i czci. Panie, otwórz nasze serca, abyśmy mogli słuchać, abyśmy mogli przyjąć Twoje słowo dzisiaj, Panie. Amen. Ja nie wiem, czy wszyscy się ze mną dzisiaj zgodzą, ale żyjemy w takich fascynujących czasach, a jednocześnie trudnych czasach. Bo na naszych oczach dzieją się różne zaskakujące takie wydarzenia w sensie światowym, geofizycznym, politycznym, ekonomicznym czy nawet społecznym. Następują różne zmiany, jest takie bardzo szybkie tempo życia, zmian. Może tak w Kanadzie troszeczkę możemy tego nie odczuwać, ale musicie mi uwierzyć, że w Europie, tam gdzie jesteśmy, czy nawet słyszymy wiadomości od waszego sąsiada obok, dzieją się takie rzeczy, które źle wpływają na różnych ludzi. I kiedyś na pewno słyszeliście takie powiedzenie, abyś żył w ciekawych czasach. I to niezależnie od tego, czy jest to powiedzenie w sensie negatywnym, czy pozytywnym, to rzeczywiście przychodzi nam żyć w bardzo, bardzo ciekawych czasach. I sami zauważacie, że wokół was dzieje się mnóstwo, można powiedzieć, tak wiele rzeczy, że nawet można powiedzieć, że zbyt wiele, i mogą niektórych z nas te wszystkie wydarzenia przytłaczać. I wokół nas możemy słuchać takie różne spostrzeżenia czy głosy, które się pojawiają, czy w prasie, czy od naszych znajomych, czy sąsiadów. Te wszystkie wydarzenia, które się dzieją w dzisiejszym świecie, i te pytania, które powstają, czy bogaci na przykład zawiązali spisek przeciwko biednym, co się z nami stanie, co z pracą dla mnie, dla ciebie, jak żyć w tych dzisiejszych czasach. I Boże, te pytania brzmią bardziej wiarygodnie z ust na przykład Greka, Węgra czy z innego kraju, gdzie ten kryzys tak bardzo mocno się odciska. Ale w każdej chwili, ja myślę, to może być aktualne i też i dla ciebie, bo gdy poziom wód się podnosi, to żadne miejsce nie zostanie bez wody. Ponieważ te wszystkie wody zaleją wszystkie miejsca. I również też żyjemy w tym roku 2012, gdzie też pojawiają się różne takie ciekawe zapowiedzi o jakimś końca jakiejś sytuacji czy ery w dziejach ludzkości, że zaczyna się coś nowego, coś dziać. Nie wiem, czy ci ludzie mają na myśli ten kryzys ekonomiczny, ale chciałbym wam, żebyście usłyszeli na początek takie różne bardzo ciekawe i mocne wypowiedzi ludzi, którzy rządzą dzisiejszym światem, jak można powiedzieć, że trzymają tą władzę. I na przykład taka jedna osoba bardzo znana, szefowa jednej z najważniejszych instytucji finansowych w świecie, no powiedziała takie słowa i gdy przeczytałem, tak one mnie uderzyły, że gospodarka świata przeżywa decydujące chwile, że musimy zrozumieć, że jest to moment przełomowy, że nie chodzi już tylko o ratowanie jakiegoś jednego kraju, ale chodzi o ratowanie świata przed ekonomiczną spiralą śmierci. Sami zauważycie, to są strasznie mocne słowa. I ona dalej mówi, że im dłużej będziemy czekać, tym sytuacja będzie gorsza, że jedynym rozwiązaniem jest, abyśmy wspólnie mogli podjąć działania. Jeszcze taka jedna wypowiedź, inny znany ekspert, ekonomista mówi tak, że znajdujemy się w sytuacji, w której gdzieś na pewno zmierzamy, ale jednocześnie wszyscy wiemy, że pewnego dnia to wszystko się przewróci, niczym domki pokładane z kart. I to są nie jakieś stare wypowiedzi sprzed dosłownie 2 miesięcy. Także coś się dzieje. Ludzie mądrzy tego świata mówią takie rzeczy. I co my mamy z tym zrobić? Czyli jednym słowem można powiedzieć, że te wszystkie informacje, którymi jesteśmy zalewani, spływają do nas, do naszych umysłów, do naszych serc. I co mamy zrobić z masą tych mnóstwa informacji? Ponieważ jak wiemy, te informacje mogą się zmienić w wielki potop złych wieści. A te złe wieści, wiadomo, pociągają następne złe wieści. I może nastąpić całkowite, tak powiedziałem, całkowite zalanie, tak jak mogliśmy zobaczyć te ogromne tsunami, które nawiedziło świat. I co więc należy zrobić? Co należy zrobić, abyś ty mógł przeżyć, abym ja mógł przeżyć w tym takim szybkim, dynamicznie zmieniającym się świecie? I ciągle jest to aktualne pytanie, które chciałbym dzisiaj zadać tobie i sobie. Co muszę zrobić ja, aby przeżyć? I chcielibyśmy wspólnie tak bardzo krótko sobie przypomnieć historię jednego człowieka, który również w swoim życiu musiał wziąć odpowiedzialność na tak postawione pytanie, a następnie tak wspólnie zastanowimy się, co to wszystko może oznaczać dla ciebie i dla mnie. I był pewien człowiek na ziemi. Był pewien człowiek, który znalazł łaskę w oczach Pana i człowiek ten zbudował wielką łódź, bo on tak bardzo wierzył w to, co mówił mu Bóg. A Bóg mówił mu, że nastąpi wielki potop, straszny w sile swej i nie będzie już miejsca i nie będzie już żadnego czasu, aby zmienić swoje poglądy, swoje decyzje. Coś, co może przyjść nagle. I chcielibyśmy przeczytać nie całą historię, ale parę wersetów z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 6 rozdział, od 5 do 22 wiersza. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem i zrodził Noe 3 synów, Sema, Hama i Jafeta. Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości. I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. Rzekł wtedy Bóg do Noego, położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości. Zniszczę je wraz z ziemią. Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, zrób komory w arce i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą, a zrobisz ją tak. Długość arki niech wynosi 300 łokci, szerokość jej 50, wysokość 30 łokci. Zrobisz w arce okno, zakończysz je na łokieć od góry. Z boku arki umieścisz drzwi, uczynisz w niej dolne, wyższe i najwyższe komory. Bo oto ja sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest dech życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie. Ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i żony synów twoich z tobą. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg. Tak uczynił. Tą historię, myślę, wszyscy znamy. Również nasze wspaniałe dzieci się uczą na szkole niedzielnej. Także jedyny człowiek, człowiek wiary, który znalazł łaskę u Pana i wiele lat budował arkę, był wierny temu, co Bóg mu powiedział, i gdy miał 600 lat Noe, to nastał potop na ziemi i ten sprawiedliwy człowiek mógł nie zginąć, mógł ostać i spośród zepsutych wszystkich ludzi wokoło on znalazł łaskę i mógł przetrwać, mógł się uratować, aby ludzie mogli z powrotem przyjść na tą ziemię, aby chwalić Boga. Ja myślę, że dla mnie i dla ciebie Noe to jest dla nas wszystkich taki wielki przykład do naśladowania. To przykład człowieka, który mimo takiej presji zewnętrznej, którą miał wokół siebie, on zaufał Bogu. A wiemy też, że bez zaufania, bez wiary, mówi nam Słowo Boże, nie można podobać się Bogu. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków, w rozdziale 11, a wierszu 6 i 7. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, zbudował arkę dla ocalenia rodziny swojej, przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Gdy widzę tę historię, kochani, to jestem tak bardzo zafascynowany postawą Noego. Noe żył z dala od wody i zaczyna budować arkę. Arkę, rodzaj wielkiego statku, można powiedzieć raczej takiej wielkiej, pływającej skrzyni. I ta budowla, jak wiemy, miała 3 piętra i tak dalej. Dzisiaj naukowcy mówią, że 300 łokci, około 137 metrów długa. Szerokość do około 23 metry, wysokość około 14 metrów. Duża kubatura wewnątrz, około 50 tysięcy metrów sześciennych. Można powiedzieć, że to jest potężna budowla, była jak nawet na dzisiejsze czasy i rozwój techniki. Również musiała być to bardzo taka przemyślana konstrukcja, aby ona wytrzymała te wszystkie naprężenia, gdyby znalazła się na wodzie w czasie płynięcia, podczas sztormów, burzy, fal i tak dalej. Ale widzimy też, że Noe miał tą wiedzę na temat też konstrukcji tego, bo sam ten stosunek długości do szerokości i do wysokości, to polega na tym, że ten stosunek wyrażał się w tym, że ten statek, ta skrzynia gwarantowała stabilność. Że stosunek długości do szerokości, 6:1, gwarantuje, że arka w ogóle nie mogła się przewrócić do góry dnem. Na przykład dzisiejsze tankowce, które, jak wiemy, wożą ropę i inne rzeczy, mają ten stosunek 7:1. Także już widzimy, ile tysięcy lat wcześniej była w sercu Noego, w myślach jego. Bóg dał mu tą wiedzę, zaawansowaną wiedzę na temat budowy i konstrukcji statków. I przecież nie miał wtedy możliwości, nie wiem, studiowania na uniwersytecie na przykład w Toronto czy w innej jakiejś uczelni. I na pewno ta praca, jak wiemy, zajęła mu wiele lat, ale głównym celem było, aby bezpiecznie mógł dryfować po tym wzburzonym morzu. Ale zobaczmy przede wszystkim na postawę Noego. Jest to wspaniały przykład do naśladowania, ponieważ jak widzimy, to on nie rozmyślał nad sensem tego zadania. On nie usiadł pod drzewem i nie spekulował i nie zastanawiał się, czy będzie ten deszcz, czy nie, czy warto budować arkę. On nie próbował też przewidywać, czy deszcz on rzeczywiście spadnie. I nie szukał kontaktów z jakimiś zwieszczami czy przepowiadaczami i nie pytał się wokoło, czy będzie taki wielki deszcz, czy nie. Nie rozmyślał nad sensem tego swojego powołania, polecenia, ani też nie roztrząsał go, tak jak nieraz potrafimy roztrząsać różne problemy na czynniki pierwsze. I nie prowadził też takiej dywagacji nad wyższością dnia wczorajszego, ale no skąd my to znamy? Znamy też ze swojego życia, że nieraz potrafimy się rozkliwiać nad rzeczami, które już były w przeszłości, które już minęły. I on też nie wymawiał się, że ma inne plany, że musiał najpierw zrobić to i to, że najpierw może jak wrócę z podróży dookoła świata, a może, no nie wiem, tu z gór skalistych, może jak wrócę, to wtedy będę miał czas, aby rozpocząć budowę tej arki. i nie myślał, że moi rodzice jakoś przeżyli, wszyscy wokoło mnie, czy wcześniejsze pokolenia, to może ja jakoś przeżyję, mi się uda przeżyć to życie. Czy ja muszę się tak wysilać? Czy ja muszę budować tą arkę, gdy wokół mnie ludzie się śmieją czy drwią? Co ty robisz? To jest to pytanie, które też chciałbym skierować dzisiaj do siebie i do ciebie. Co ty robisz w swoim życiu? Jak ono wygląda? Ponieważ wszyscy wokół wiemy, jest to zachęcenie, że życie jest takie piękne, że jest to zachęcenie, abyśmy używali przyjemności tego życia. A Noe po prostu, on nie miał na to czasu, bo on musiał wiernie, tak uczciwie się wziąć do roboty. Był taki, można powiedzieć, odpowiedzialny i miał świadomość tej konsekwencji, że jak nie zrobię tej arki, jak nic nie będę robił w tym kierunku, to przyjdzie potop i zginę. Jak nie zbuduję tej arki, to nie będę wybawiony. I dlatego czytamy właśnie, że uczynił Noe wszystko tak, jak rozkazał mu Pan, tak uczynił. I wiemy też, jak ta historia się skończyła. Że Noe zbudował arkę, gdy miał 600 lat, to nastał potop na ziemi i Noe został wybawiony z najbliższą rodziną, 8 osób w sumie. Bóg zawarł przymierze z człowiekiem. Noe żył jeszcze po potopie 350 lat, przeżył w sumie 950 lat. Jest to dla nas wspaniały, kochani, przykład wiary i posłuszeństwa. A wiemy, że bez wiary i posłuszeństwa my nie możemy się Bogu podobać. Bo bez wiary i posłuszeństwa nie ma zbawienia, nie ma wybawienia w naszym życiu. A zobaczcie, Noe tylko wykonał polecenie Pana. Nic nie musiał od siebie dodawać, nic nie musiał wymyślać. I ten wielki, ja myślę, przykład wiary i posłuszeństwa powinien być dla nas tą potężną nauką, ale też inspiracją do naszego, do mojego, do twojego życia. Taki jeden mądry człowiek na świecie powiedział taką rzecz, która bardzo mnie zastanowiła, takie mądre słowa. Nie liczy się to, czy przewidziałeś deszcz. Liczy się to, czy zbudowałeś arkę. Noe nie czekał z budową arki, aż spadnie deszcz. Gdy te słowa trafiły do mojego serca, to zacząłem się zastanawiać, jak ta prawda się ma do mojego życia. I ta wielka prawda i na jej tle, na której tle pojawia się to ciągle aktualne takie pytanie, które ja myślę w pierwszej kolejności chciałbym zadać sobie osobiście. Czy budujesz arkę? Czy realizujesz wolę Bożą w swoim życiu? Czy ciągle jesteś na etapie takiego nic nie robienia lub robienia innych takich rzeczy, może mało istotnych, które są wokoło nas? I jedyną rzeczą, która może cię tak fascynuje, czy wtedy się trochę ożywiasz, ekscytujesz się tym, to jedyną rzeczą jest to, gdy chcesz przewidywać deszcz. To przecież brzmi tak interesująco. Czy mogę przewidzieć ten deszcz, czy nie? I jeszcze próbujemy przy tym zrobić taką też może mądrą, świętą minę, aby ludzie po prostu myśleli wokoło ciebie, że masz poważne zajęcie, bo przecież ty przewidujesz deszcz. Masz ciekawy zawód. Przewidywać deszczu. Nowy zawód. Ja myślę, że to nie jest nowy zawód, bo ten zawód ma taką bardzo ładną nazwę. Nazywa się meteorolog. Z greckiego meteoron, unoszący się w powietrzu, a logos, słowo, wiedza. Czyli można powiedzieć, ten zawód to taki specjalista od unoszenia się w powietrzu. On prognozuje, co będzie, potem pisze różne mądre analizy. I dzisiaj widzimy, do czego doprowadziły te wszystkie mądre analizy, te przewidywania, te wszystkie ludzkie prognozy, do czego świat doszedł, że te finanse się zachwiały, ten świat, mimo że czujemy ten, że wszystko niby idzie po staremu, ale wszyscy mówią od najważniejszych ludzi, że to już nie jest ten sam świat, który był. I miliony ludzi, wiemy, w to uwierzyły. Można powiedzieć, prawie cały świat w to wierzyły. Jak słyszeliśmy, może znowu się odwołuję do tego, do waszych tu sąsiadów, ile ludzi potraciło swoje domy i tak dalej, zostali, można powiedzieć, bezdomnymi, ponieważ chwytali się różnych tych prognoz czy różnych opcji, które no, można powiedzieć, że kupowali kota worku. A wszyscy myślą, że robią interes swojego życia, że mogą coś pomnożyć. Ale te znamienne słowa, które może słyszeliście, dobrze będzie, nie martwcie się, Są dobre prognozy, dobre analizy, wszystko będzie dobrze. Ale tu mamy ten przykład z Biblii Noego, że przewidywanie deszczu nic ci nie da, jeśli nie budujesz w tym czasie arki. I nie liczy się, czy przewidziałeś deszcz, ale liczy się, czy zbudowałeś arkę. I wiemy czasami też z naszego codziennego życia, że taka najprostsza prawda, taka można powiedzieć oczywista, staje się odkrywcza, pod wpływem której nasze życie może się zmienić o 180 stopni. I Bóg dzisiaj, myślę, pokazuje mnie i Tobie tak ważną prawdę, abyśmy budowali w swoim życiu arkę, a nie przewidywali deszcz. Jeśli przewidujesz deszcz i nie budujesz arki, to musisz wiedzieć, że jest to droga donikąd. Inaczej mówiąc, znalazłeś się troszkę w takiej ślepej uliczce, z której już na pewno nie ma wyjścia. Dlatego naszym jedynym ratunkiem jest, abyśmy budowali arkę. Ty potrzebujesz tej arki, aby cię uratowała przed zagładą, przed śmiercią wieczną. Ja myślę, że widzicie też ten obraz, taki symboliczny obraz, który widzieliście z informacji, z newsów, tej wielkiej fali tsunami. Chciałbym się do tego jeszcze odwołać dosłownie na moment, która zalewa tak ładnie, piękne, takie dopieszczone miejsca, wioski. Takie bardzo ładne, jak tu, również tu u was w Kanadzie. Było wszystko ślicznie, ładne i w tym momencie widziałeś tą falę, która się wdziera, ten ląd i niszczy wszystko po drodze. I gdy próbowałeś zrobić stop na pilocie, to ta cienka linia życia, tu jest ta fala, tu jest to piękne miejsce i za moment, które zostanie zalane i zniszczone, ta brunatna fala, która zniszczy wszystko. Ja myślę, że ten obraz takiej pokazuje nam ulotność życia i tego wszystkiego, co jest wokół nas, że to nie jest nic trwałego. Że na niczym na tej ziemi my nie możemy polegać. Taki jeden przyjaciel z mojego zboru z Łodzi pojechał do swojego, można powiedzieć, wujka we Francji, ponieważ był chory, chciał mu i mu się udało świadczyć mu o Jezusie i nie chciał tak słuchać za bardzo, był skoncentrowany na tym, już można powiedzieć w końcówce swojego życia. Zobacz, co ja osiągnąłem. Przyjechałem z niczym, zbudowałem dom i tak dalej, ładny ogród, mam wszystko pięknie. W tym upatrywał tą wartość, tą budowlę, która nie wiem, w czym by miała mu pomóc. I może w tym momencie chciałbyś sobie zadać pytanie, dlaczego Noe, dlaczego Arka? Ktoś powiedzieć, no co on mówi? Przecież my tu w Kanadzie sobie żyjemy, mamy wokół dużo jezior, dużo wody, każdy ma na oku, może macie własne łódki. I nie macie z tym problemu i ćwiczycie nad jeziorem Ontario, wiecie co to jest żeglowanie i potraficie pływać po tych wielkich wodach, 5 wielkich jezior i innych mniejszych tysiącach, wokoło dużo wody, jezior. I możecie powiedzieć, że my się wielkiej wody nie boimy, bo u nas to jest to symboliczne i rzeczywiste słońce, które nam świeci tak jak dzisiaj pięknie i każdego dnia w twoim życiu, bo się wszystko dobrze układa. Wszystko jest dobrze poukładane, bo nam się dobrze powodzi. I te wszystkie problemy, które być może pojawiają się gdzieś w świecie, są tak troszkę bardzo daleko. Różne wieści o kryzysach, o których mogliśmy powiedzieć. I też każdy może sobie myśleć, że nas to nie dotyczy. I może ktoś powiedzieć osobiście mi, no jakbyś nie wiedział, to właśnie Kanada wyszła tu obronną ręką z tych wszystkich zawirowań. My nie boimy się żadnego tsunami, trzęsienia ziemi, które może zdemolować nasze życie w tym sensie może rzeczywistym, ale też w tym codziennym twoim życiu, w tym poukładanym życiu może przyjść taka fala, która może też zdemolować twoje życie i na czym się oprzesz. Co może cię uratować? I w ten sposób możemy się uspokajać, ale zobaczmy, co mówi Słowo Boże. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 24, 37 do 39 wiersza: albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. I te 15 czy 20 tysięcy tych osób, które również w Japonii tam nie spostrzegło się, że nadchodzi ta fala, tylko prowadzili normalne życie. Nawet szli, jechali autobusy, dzieci w kierunku morza, kiedy ta fala już za sekundę miała ich zalać. Dla nich był to już w tym momencie śmiertelny potop. Czytamy, że i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystko. Tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Czy mamy tu odniesienie, że będzie tak samo, podobnie będzie z przyjściem Syna Człowieczego. I to nam mówi Słowo Boże i Biblia. Ja myślę, dzisiaj chcę mówić do Twojego i do mojego serca, że tak będzie z przyjściem, z powtórnym przyjściem Jezusa na tę ziemię, aby zabrać swój Kościół, tych, którzy Mu zaufali i uwierzyli i poszli za Nim. I ludzie tak może są zafiksowani tym swoim takim codziennym życiem, tymi wszystkimi sprawami, że mogą po prostu tego nie zauważyć, co się dzieje, co jest najważniejsze i co się dzieje wokół nich. Ale myślę, jest teraz czas na to ważne pytanie. Co znaczy dzisiaj dla Ciebie budowanie Arki? Czy chodzi o tą rzeczywistą taką drewnianą łódź, jak zbudował Noe? To chcę dzisiaj powiedzieć, że budowanie Arki to jest dzisiaj budowanie tej bliskiej relacji, tej takiej intymnej, bliskiej relacji z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem, który, jak wiemy, siedzi po prawicy Boga Ojca, który oranduje za Tobą, za mną i za wszystkimi, którzy Mu zaufali i wstawia się przed Nim, abyśmy mieli dostęp do Boga Ojca, abyś mógł zostać wybawionym. Tak jak Arka stała się wybawieniem dla Noego i jego rodziny, tak ta właśnie bliska relacja z Panem Jezusem jest tym wybawieniem dla Ciebie i dla mnie. I to, co słyszeliśmy, że nie liczy się to, czy przewidziałeś deszcz, ponieważ liczy się to, czy zbudowałeś Arkę. I mamy przykład Noego, że Noe nie czekał z budową Arki, aż spadnie deszcz. Co to znaczy dzisiaj budować relację z Jezusem? Ja myślę, że każdy dzisiaj jest to powszechne i osobiste zaproszenie do relacji z Bogiem. Że mamy przez Jezusa do Niego ten bezpośredni dostęp, który jest naszym tym jedynym pośrednikiem. Chcę Ci powiedzieć, że zostałeś obdarzony tym wielkim zaufaniem. Bóg obdarzył człowieka, kochani, wielkim zaufaniem, ponieważ On dał to, co miał najcenniejszego, dał swojego Syna. I to wielkie zaufanie polega na tym, że otrzymałeś wolność decyzji. Możesz zaufać i uwierzyć Bogu, ale możesz też powiedzieć: nie interesuje mnie to. Chcę żyć własnym, autorskim życiem. Mam swój pomysł na życie. I wyobraź sobie, że Bóg to uszanuje tą decyzję Twoją. Bóg uszanuje tą decyzję. Czy wiedziałeś o tym? Tylko pomyśl, tylko co się z Tobą stanie. Co się z Tobą będzie działo, gdy przyjdą te wody, gdy przyjdzie potop, bo Słowo Boże nam mówi w Nowym Testamencie, że z przyjściem Syna Człowieczego będzie tak, jak za czasów Noego. To wszystko, co się wydarzyło. Wtedy dopiero będziesz ponosił konsekwencje swoich decyzji. Jak czytamy w Ewangelii Jana w rozdziale 3 od 14 wiersza: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem tak Bóg im umiłował świat. Znamy to wszyscy, myślę, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I Bóg nie posłał Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Zbawienie, wybawienie jest tylko w Jezusie. On jest naszą Arką dzisiaj, który wybawi Cię od śmierci. On jest jedyną nadzieją. To jest ta nadzieja, która pozwala Ci, abyś prowadził zwycięstwo w swoim, abyś miał zwycięstwo w swoim życiu nad problemami różnymi, które są nadmoralnymi. I On jest tą nadzieją zwycięstwa też nad różnymi złymi okolicznościami, które się mogą pojawić. Daje siłę, odwagę, aby codziennie żyć. Daje też zwycięstwo nad śmiercią. daje odwagę, jak trzeba, do umierania. Dlatego dzisiaj to najważniejsze hasło bojowe, ja myślę, dla Kościoła jest Chrystus Jezus, nadzieja nasza, jak czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, w rozdziale pierwszym i wierszu pierwszym. Chrystus Jezus, nadzieja nasza. I wiemy, kochani, że chrześcijanin to ten, który idzie tą wąską drogą, stara się przejść przez tą wąską bramę, jest skoncentrowany przede wszystkim na celu swej wiary. To jest zbawienie swojej duszy. I to również nam mówi Słowo Boże, że najważniejszy jest ten cel, abyś osiągnął cel swojej wiary, abyś osiągnął zbawienie swojej duszy. Jeśli nie będziesz się patrzył przed siebie na Jezusa, na twojego pasterza, to tylko byś starał się gdzieś rozglądać na boki, czy też patrzył będziesz pod swoje nogi, to grozi ci wypadnięcie z tej drogi. Biblia nam mówi, abyśmy wspominali żonę Lota, co się stało, i w tym ostatnim momencie ona jeszcze odwróciła się i wiemy, co się z nią stało. Zamieniła się w słup soli. I to uczciwe dzisiaj, myślę, pytanie warto sobie zadać. Czy twoje, czy moje serce jest bardziej związane z tymi sprawami ziemskimi, czy niż z Jezusem i nadzieją na jego powrót? I kochani, dzisiaj niech cała nasza uwaga skoncentruje się, aby nasze plany, czy ambicje, czy twoje chęci, aby mogły towarzyszyć temu głównemu celowi, dokąd zmierzamy my jako chrześcijanie. Wspaniały to czas, gdy możemy spojrzeć na Jezusa. Wtedy, gdy przechodzisz nawet przez taką wąską kładkę, ja pamiętam w swoim życiu, gdy przechodziłem przez taką wąską kładkę, a z boku było ileś metrów, nie miało żadnych poręcz, to wtedy dopiero wiesz, to znaczy patrzeć się przed siebie. Wiesz, co to znaczy spojrzeć na drugi brzeg, żeby się nie patrzeć na boki, bo może ci grozić spadnięcie w tą przepaść i upadek. Bo gdy patrzymy na boki, kochani, i widzimy tą przepaść, to może się pojawić strach i niewiara w naszym sercu. Wtedy możemy być tak bardzo podatni na takie różne podszepty, które się wtedy mogą pojawić, że nie wystarczy to, że patrzysz na Jezusa, że musisz coś jeszcze od siebie zrobić, coś dołożyć, może w jakiś inny sposób możesz się po prostu na wszelki wypadek zabezpieczyć, a może coś innego jeszcze możesz zrobić. Ale przecież chodzi tu o twoje życie. Tu nie ma miejsca na takie wątpliwości czy dywagacje, które mogą się pojawić. Dlatego dzisiaj jest to wezwanie, abyśmy nie przewiduj deszczu, natomiast zajmij się budowaniem arki, budowaniem bliskiej relacji z Jezusem, bo budowanie tej relacji daje ci zwycięstwo w razie, gdy przyjdzie sztorm, wichura, tsunami, potop i wszystko inne złe, co może przyjść do twojego życia. To budowanie, kochani, tej relacji z Jezusem, to jest już zadanie na całe życie. Nic innego nie musisz robić. To jest to, co cię uratuje i zostaniesz wybawiony i ocalony. Kochany, w czasie tej wspaniałej drogi, gdy idziesz za Jezusem, to wiedz, że przede wszystkim możesz być tą wspaniałą zachętą i inspiracją dla innych. Jest to bardzo, bardzo ważne, istotne, abyś był zachętą, inspiracją dla przede wszystkim w rodzinie, dla swoich bliskich, dla swoich znajomych, współpracowników, tam gdzie jesteś w pracy, a też dla zupełnie obcych ludzi, których spotykasz na ulicy. Bądź tym zaproszeniem dla innych do relacji z Jezusem, żeby oni widzieli po tobie, po twoim życiu, że jesteś tym zaproszeniem do relacji z Jezusem. Ja myślę, że czasami może nie zdajemy sobie sprawy, jak wielka jest siła zachęty. Ten pozytywny przykład. Coś, co nie zdajemy sobie sprawy, jak on może zmienić życie innych ludzi. Twoja wystarczy jedna rozmowa. Twój jeden uśmiech. Twoje jedno dobre słowo skierowane do bliźniego. Ponieważ, kochani, Bóg pragnie cię użyć. I pozwól mu na to. Wszystkie jakieś negatywne rzeczy odrzuć na bok. Zdaj sobie sprawę z tego, że każde twoje słowo, każde twoje zachowanie ma być tym świadectwem dla innych. Kochani, mówię to też z własnego doświadczenia, bo wiele takich zachęt i inspiracji otrzymałem w swoim życiu i wiem, kochani, jak to działa. Jedno małe słowo, nawet usłyszane w szkole niedzielnej, może bardzo mocno wpłynąć na twoje życie. Jedno słowo, które usłyszałeś tu w zborze, albo usłyszałeś gdzieś na ulicy od innego brata i siostry, może zmienić twoje życie całkowicie. I ty możesz w ten sposób być narzędziem, aby to dobre słowo posyłać do innych ludzi, aby oni mogli również zmienić swoje życie, nawiązać relacje z Jezusem i być wybawionymi, aby nie zginęli, gdy to wszystko nadejdzie, a na pewno nadejdzie, bo tak mówi Słowo Boże. Amen. Ale prawdziwa siła, kochani, tkwi, chciałbym teraz powiedzieć coś, co jest bardzo istotne. Czasami może przechodzimy na tym do porządku dziennego, ale chciałbym jeszcze powiedzieć, że prawdziwa siła twoja tkwi w małych rzeczach. To Biblia bardzo mocno nam mówi, że prawdziwa siła tkwi w małych rzeczach. I w czasie budowania Arki, w czasie budowania tej bliskiej relacji z Panem Jezusem, zachęta jest dzisiaj do ciebie, abyś bądź wierny w małym. Bo Biblia nam mówi w Ewangelii Mateusza, rozdział 25, wiersz 21, rzekł mu Pan jego, dobrze sługo, dobry i wierny, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. I kochani, zobaczmy na historię Noego. Noe był przede wszystkim wierny w małym. Drewniany bal za balem, deska za deską. I nie było wtedy takich wspaniałych tartaków z piłami mechanicznymi czy metalowych gwoździ. I widzimy tą prostą taką zasadę, że jak nie będziesz wierny w małym, to nie zbudujesz arki, to nie otrzymasz do realizacji rzeczy większych. Jest to zasada, która obowiązuje wszystkich i nie ma od tego wyjątku. I czasem spotykamy takie osoby w swoim życiu, które mówią, jestem stworzony do rzeczy wielkich, nie będę się zajmował tymi drobnymi rzeczami. Żyją oni, można powiedzieć, od jednej takiej wizji do drugiej, ale jak wiemy, nic z tego nie wychodzi, bo nie są wierni w małym. Jest to Boża ekonomia, która, tak szczerze mówiąc, ona nie różni się też od tej ekonomii, w której przyszło wam żyć. Jak pracujesz, jesteś ciężko, godzina za godziną, dzień za dniem, to masz na swoje utrzymanie i swoje potrzeby. Jeżeli jesteś wierny w małym, to zobaczysz wielkie rzeczy w swoim życiu. I to jest Boża obietnica. Wierność w małym, wielkie rzeczy w twoim życiu. Tylko te małe rzeczy musisz zrobić, nic więcej. I następne ważne pytanie. Czy realizujesz wolę Bożą, wolę Pana w swoim życiu? Ja myślę, że znamy modlitwę pańską, tą, którą Pan Jezus uczył swoich uczniów i my, i nas uczy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. I co mamy potem? Bądź wola Twoja, Panie, jako w niebie i na ziemi. Gdyby Noe, ten sprawiedliwy, prawy człowiek, gdyby on nie był wierny temu poleceniu Pana, gdyby po prostu przewidywał deszcz, usiadł sobie pod drzewem i przewidywał deszcz, a nie budował rzeczywiście codziennie mozolnie tej arki, to nie zbudowałby jej i jego rodzina by nie została wybawiona od śmierci. Kochani, czytałem ostatnio takie opracowanie na temat życia, zorganizowanego życia pierwszych chrześcijan w pierwszych wiekach. I co zobaczyłem? Że właśnie oni byli wiernymi w tych małych rzeczach i w niesamowity taki pragmatyczny, praktyczny sposób prowadzili swoje życie, wiernie realizując polecenie Pana. I przynosiło to niesamowite efekty w ich służbie. Bądź wierny małym. Bycie wiernym małym jest, można powiedzieć dzisiaj, kluczem do twojego sukcesu w życiu chrześcijańskim. Co możemy osiągnąć przez to, że jesteś wierny w małych rzeczach? Przede wszystkim jesteś wierny Bogu. Po drugie, możesz nabywać wszelkie kwalifikacje, aby otrzymać, tak jak mówiliśmy, rzeczy większe do realizacji w swoim życiu, I ważna trzecia rzecz, kształtujesz swój charakter. Wiemy, że dużo nam potrzeba czasu i dużo pracy nad swoim charakterem. Wiem to też po sobie, ale zaczynamy wtedy rozumieć, co to znaczy wierność, cierpliwość, doświadczenie. I uczymy się tej większej pokory. I pamiętamy tą przestrogę, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Czyli twój charakter jest tu zasadniczą sprawą do odniesienia sukcesu. Bez pracy nad twoim charakterem nie osiągniesz sukcesu. To jest taki bardzo ważny temat, myślę, już na osobne rozważanie. Czy wiecie, że swój charakter można po prostu kształtować? Można pracować nad nim. Dlatego zachęcam, kochani, ciebie i siebie, abyśmy byli otwarci na zmianę w swoim życiu. Otwarci na zmianę swojego charakteru. Zawsze przecież może być lepiej, niż jest to w tym momencie. I po czwarte, gdy jesteśmy w małym, bardzo ważna rzecz, to co już wspomnieliśmy pokrótce, ale również dajemy swoim życiem przykład innym. I to taki przykład, że będziesz widział wielkie rzeczy, które się dzieją wokół ciebie. Wiemy, że jak jeden grzesznik się nawraca, to co? Całe niebo się raduje. Czy więc, gdy jesteś skoncentrowany na sobie i mniemasz, że jesteś stworzony do rzeczy wielkich, no dlaczego? Dlatego oczywiście nie będziesz się zajmował tymi małymi sprawami, które się znajdują, bo jesteś stworzony do rzeczy wielkich. Czy też wtedy niebo się raduje? Ja myślę, że czasami warto sobie zadać takie pytanie, stanąć przed lustrem i zobaczyć, jak to wygląda. Nie liczy się, czy przewidziałeś deszcz. Liczy się, czy zbudowałeś arkę. Noe nie czekał z budową arki, aż spadnie deszcz. Przewidywanie, kochani, deszczu to takie odwrócenie uwagi od naszego podstawowego takiego zajęcia, jakim jest budowanie arki, budowanie relacji z Jezusem. Czytamy w Słowie Bożym, abyśmy się, w liście do Hebrajczyków, w rozdziale 10, 23 wiersz, abyśmy się trzymali niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Bóg jest wierny, jak wiemy, on się nie zmienia, on jest ciągle taki sam, on tylko oczekuje z twojej strony wierności, posłuszeństwa. Dlatego ta zachęta dzisiaj, abyś nie oglądał się na boki, abyś budował arkę, abyś nie oglądał się wstecz za siebie, tylko wziął się naprawdę solidnie do pracy i byśmy mogli budować tą relację z Panem Jezusem, bo tylko to może ciebie uratować, gdy przyjdzie tsunami, przyjdzie potop. A jak wiemy, że jak poziom wód się podnosi, to nie będzie żadnej samotnej wyspy. Nie ostanie się samotna wyspa, nawet tak wspaniała, jak ten wspaniały kraj, w którym możemy tu być i żyć. I dzisiaj jest ten dobry czas. Dobry czas, aby budować, aby przemyśleć wszystko. Bo zobaczcie, Noe budował, kiedy była ta dobra pogoda. Kiedy tak jak dzisiaj świeciło słońce. Kiedy nic nie zapowiadało, że przyjdzie jakaś katastrofa. Bo kiedy przyjdzie deszcz w twoim życiu, to może być po prostu nie mieć już żadnego czasu, możesz nie mieć na zmianę swojej decyzji, ani na przemyślenia. Wiem, jak to wszystko się nagle dzieje. 15 tysięcy ludzi, żyjąc normalnie, codziennie, w biały dzień. I ta fala ich zalała. Ponieważ Królestwo Boże jest przeznaczone tylko dla tych, którzy dzięki łasce Bożej stają się podobni do Jezusa i będą Go miłować z całego serca, z całej duszy. Będą zdolni powiedzieć to znamienne zdanie. Nie moja wola, Panie, lecz Twoja wola niech się stanie w moim życiu. Dlatego nie ma innych warunków. Wystarczy tylko to, abyś budował relacje, abyś był wierny w małym. Dlatego dzisiaj Bóg chce mówić do ciebie, do każdego serca. I on mówi dzisiaj do serca, które nie ma relacji z nim, aby to serce mogło zacząć ją budować. Dzisiaj jest ten czas łaski, ten czas, aby powiedzieć Bogu: Panie, nie chcę już przewidywać, czy będzie deszcz. Chcę rozpocząć budowlę, która uratuje mnie. Panie, chcę budować arkę, chcę być blisko Ciebie, chcę mieć z Tobą relację. Ale również Bóg dzisiaj mówi do serca, które ma już relację z Nim, aby było wierne w tych małych, codziennych rzeczach i abyś był inspiracją i zachętą dla innych. Czytamy w Ewangelii Łukasza 19, 26 rozdział. Powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane. Temu zaś, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane. Twarde prawo. Tak przemyślicie to dokładnie, to jest bardzo twarde, można powiedzieć, niesprawiedliwe prawo. Jak Bóg może tak zrobić? Temu biednemu zabrać to, co ma nawet. Tak, dlatego ważne jest, abyś miał dodane w swoim życiu, abyś miał dane. Dlatego trzeba pracować, trzeba, można powiedzieć, zakasać rękawy i wziąć się do pracy. I nie liczy się to, czy przewidziałeś deszcz w swoim życiu, ale liczy się to, kochani, czy zbudowałeś arkę. Noe nie czekał z budową arki, aż spadnie deszcz. Chcielibyśmy wszyscy powstać i dziękować Mu za ten czas. Halleluja, Panie. Dziękuję Ci, że Ty jesteś z nami, Panie, że nas prowadzisz. Panie, że Ty chcesz użyć każde serce, każdego człowieka, Panie. Dziękujemy Ci za słowa zachęty i inspiracji, Panie. Halleluja. Dziękujemy Ci też za słowa i napomnienia, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Chcę przyjąć je również do swojego serca, Panie. Niech Twoje imię będzie uwielbione, Panie. Prowadź nas każdego dnia, abyśmy, Panie, byli wiernymi w małych rzeczach. Abyśmy, Panie, budowali relację z Tobą. Abyśmy mieli zapewnioną, Panie, to miejsce. Panie, zapewnioną tą budowlę, arkę w naszym życiu, która nas uratuje od wszelkiej zawieruchy. A wiemy, że wszystko może się nagle zmienić, Panie. Halleluja. Niech Twoje imię będzie prowadzone, Panie. Niech Twoje imię będzie uwielbione, Panie. Dziękuję Ci za ten czas, Panie. Za każdą osobę w tym miejscu. Prowadź i błogosław. Amen.